dobro,
piękno,
wrażliwość,
szczęście,
prawda,
sprawiedliwość,
wiara,
nadzieja,
miłość,
Bóg,
Bóg,
Bóg.
To wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz.
Drogami młodości.
Healer, awesome and power, our God, our God, hey, oh.
music knows God, our God.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy piątkowej audycji Drogami Młodości. Ksiądz Tomasz Bieliński, dzisiaj osamotniony, nie ma ze mną Marcina Mazurka. Co gorsza, a może w tym odnajdziecie jakiś znak Bożej opatrzności. Audycja dzisiejsza nie jest nagrywana na żywo. Za chwilę się dowiecie dlaczego. Jednak najpierw Was w związku z tym, że nie na żywo, poproszę, byście zatem powstrzymali się dzisiaj od wysyłania SMS-ów. Od przesyłania swoich opinii w związku z tym, co za chwilę usłyszycie w dzisiejszym programie przez komunikator gadu-gadu. I już śpieszę się, drodzy Państwo, wytłumaczyć, dlaczego tak rzadko jednak od czasu do czasu zdarza się, że audycję nagrywamy nieco wcześniej. Powodem jest moje pragnienie skorzystania z obecności w Siedlcach pana Lecha Dokowicza. Mam nadzieję, że dla części słuchaczy ta osoba jest rozpoznawalna, gdy słyszycie jej nazwisko. Tym bardziej, że pan Lech był tak dosyć spontanicznie, jeżeli dobrze pamiętam, chyba w lutym gościem naszej audycji, gdy został zaproszony na spotkanie z młodzieżą wtedy w Łukowie. Dziś pan Lech Dokowicz znowu gościł w naszym mieście, w Siedlcach, a była jego wizyta związana z trwającym 10. Dniem Papieskim, obchodami Dnia Papieskiego, który w naszym mieście, w Siedlcach, przyjął bardzo bogaty program i trwa dłużej niż dzień, nawet dłużej niż tydzień. I ja właśnie jednym z punktów programu obchodów 10. Dnia Papieskiego było przedpołudniowe, a dokładnie o godzinie 10, spotkanie, głównie z młodzieżą, ale nie tylko, spotkanie w nowym kino Siedlce, w którym to pan Lech zaprezentował wszystkim zebranym swój najnowszy film pod tytułem Syndrom. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. No, jakoś to tradycją się stało chyba, że te spotkania tutaj na fali radiowej są spontaniczne, bo to jest równie spontaniczne jak to lutowe.
I dziękuję już teraz za przyjęcie zaproszenia w tym napiętym pana programie, również dnia dzisiejszego i nie tylko, że znalazł pan czas, by podzielić się tym świadectwem swojego życia i tym, co pan robi, co jest pana misją na co dzień. A żeby przybliżyć pana postać dla tych, którzy nigdy nie słyszeli o pana działalności, powiem, zawodowo operator kamery, w ostatnim czasie nawet bardziej reżyser. Reżyser, który przede wszystkim promuje wartości chrześcijańskie, który sięga po tematy, powiem tak, może nawet niszowe dla normalnych producentów filmowych, a które przecież są rzeczywistością nas otaczającą. Za chwilę przybliżę tę twórczość. Prywatnie mąż, ojciec piątki dzieci. Panie Leszku, filmy, które być może po części nasza publiczność, nasze audytorium Katolickiego Radia Podlasie miało szczęście zobaczyć, jak Boskie Oblicze, film opowiadający o chuście z Manopello, przedstawiającej oblicze Chrystusa, powstałej na skutek, najprawdopodobniej mamy prawo i wierzymy w to, tego, co dokonało się w chwili zmartwychwstania. Kolejne filmy, Cywilizacja Śmierci, opowiadające o tym, co dzisiaj, czego jesteśmy świadkami wokół nas, film związany z aborcją, ale nie tylko. Później znany film, który zrobił naprawdę, odbił się dużym echem, jeżeli dobrze pamiętam, w okolicach Bożego Narodzenia był.
Czy Wielki Post.
W Wielkim Poście. Egzorcyzmy.
W Wielkim Tygodniu dokładnie.
Właśnie. O tak, pamiętam, bo oglądałem go. Egzorcyzmy, Analizę Michel i wreszcie Duch. On był w okresie wielkanocnym w zeszłym roku, 2009, przedstawiany publiczności w telewizji publicznej. I tym razem film Syndrom. Skąd poczucie takiej misji, skąd natchnienia, może jako księdzu mi nawet nie wypada mi pytać, bo się domyślam, ale skąd taki wybór drogi zawodowej, która w moim odczuciu staje się niewątpliwie bardzo jasno określoną misją?
No, boję się zawsze takich słów dużych. Mogę tylko powiedzieć, że ja przez wiele lat byłem poza przestrzenią oddziaływania Pana Boga, z własnego wyboru żyłem, tak jak wielu młodych ludzi dzisiaj w świecie, nie interesując się zupełnie życiem Kościoła i wiarą. No ale w pewnym momencie nastąpiło wydarzenie, które wstrząsnęło mną. Pan Bóg się upomniał. Dzisiaj wiem, że to była modlitwa mojej mamy, 17 lat na kolanach, ciągłego błagania o nawrócenie syna. W pewnym momencie wydało taki owoc, że Pan Bóg pokazał mi się w taki sposób, że nie miałem już więcej wątpliwości co do tego, że On jest, że jest miłością i że czeka na mnie. No, ja mogłem tylko tak naprawdę w tej sytuacji tylko logicznie w jeden sposób odpowiedzieć, czyli po prostu no, zmienić wszystko, co do tej pory było wartością mojego życia, zmienić cel. No tak się też stało. Po krótkim czasie Pan Bóg postawił na mojej drodze ludzi, którzy przeszli podobne doświadczenia, dużych nawróceń. I razem od tego czasu no, robimy to, co potrafimy najlepiej, czyli próbujemy poprzez media ukazać to, jak bardzo realna jest Jego obecność w dzisiejszym świecie. Nie? Wielu ludzi ma takie wyobrażenie o Panu Bogu, że to jest ktoś jakiś mityczny, mistyczny, jeżeli w ogóle, że nie można z Nim się skontaktować. No my mamy takie przekonanie, że jedyną trudnością, jakby, która sprawia, że ludzie nie doświadczają Bożej obecności w życiu, są oni sami. Że jakby nasza wolna wola, to, że nie wybieramy, nie stawiamy Pana Boga naprawdę w centrum życia, powoduje, że nie może On nam dać darów swojej obecności, nie może nam pokazać skarbów, które są w Kościele, zawsze były i zawsze będą, a doświadczają tylko ci ludzie, którzy podjęli radykalne decyzje w życiu. No więc my próbujemy przez nasze filmy dotrzeć do tych takich gorących punktów życia Kościoła, to jest takie swoiste rozeznawanie rzeczywistości duchowych w różnych dziedzinach życia. Każdy z tych filmów podejmuje jakąś tematykę, która wydaje nam się, że jest ważna dzisiaj. I próbujemy rzucić nieco światła, żeby pomóc ludziom dokonać właściwych wyborów i ocenić sytuacje, które ich otaczają.
Moje kolejne pytanie, oczywiście jak najbardziej związane z tym poprzednim, brzmi następująco. Rodzi się we mnie takie pytanie, czy skąd znajdujecie po pierwsze środki na taką działalność, po drugie wypłynąć z takimi tematami, które nie są bezpiecznymi tematami dla wszystkich nie przepadających za Ewangelią, a nawet co więcej pragnących zniszczyć wartości chrześcijańskie. Tym, którym zależy na tym, by Ewangelia nie była głoszona, by nie była głoszona prawda, by człowiek stawał się wolny. Przecież bezpiecznie dla szerokiego kręgu lobby jest, którym jest w posiadaniu mediów, by robić filmy, no powiedzmy o Matce Teresie z Kalkuty, czy jakieś filmy takie charytatywne, o działalności charytatywnej Kościoła, to proszę bardzo, niech Kościół robi. Ale gdzie bezpośrednio się mówi o obecności Boga w życiu, gdzie się po prostu głosi Ewangelię i mimo, ja to pytanie po raz pierwszy zrodziło się we mnie, kiedy oglądałem właśnie egzorcyzmy w telewizji publicznej, sobie zadałem pytanie, jak taki wspaniały film mógł, kto pozwolił, by ten film wszedł i następne, kolejne filmy, jak wam się udaje, oczywiście pod tym wszystkim kryje się niewątpliwie łaska Pana Boga i Jego własny plan, Boży plan, jak wam się udaje przebić i sprzedać, w cudzysłowie oczywiście, wypromować to, co jest tak ewangeliczne?
Że po części odpowiedział ksiądz już na to pytanie. No, jest to niewątpliwie łaska Boża i to jest fundament wszelkiego działania i mamy nadzieję, że nie oddalamy się od Jego woli w tym względzie. No, jest też taka rzeczywistość, którą my poznajemy ciągle na nowo, że tak naprawdę najbardziej atrakcyjna jest prawda. Najbardziej atrakcyjna jest szczera, prawdziwa prawda też o człowieku, o tej części człowieczeństwa, którą nazywamy życiem duchowym, który jest osią życia Kościoła. I nasze odkrycie polega na tym, że patrząc na wydarzenia wokół nas, na rzeczy, które uznajemy za ważne, poprzez pryzmat wiary i poszukiwania prawdy piękna i dobra, udaje się stworzyć obrazy, które są fascynujące dla ludzi. I to nie jest tak, że my cokolwiek, jakby, że używamy jakichś technik manipulacyjnych do tego, tak jak w przeciwieństwie do może wielu innych dzieł, które są obliczone na pewne efekty, tylko staramy się zarejestrować rzeczywistość, tą najbardziej gorącą, w której tętni życie duchowe, Więc o to się zawsze najpierw modlimy, zanim podejmujemy projekt, a potem zarejestrować ją, po prostu pozwolić Panu Bogu przed kamerą dokonać tych rzeczy, które On uznaje za ważne do pokazania światu. I to jest pewna formuła pracy, która w naszym wypadku okazała się niesamowicie fantastyczną, bo jest to też jednocześnie dla nas olbrzymia przygoda. Każdy film to jest poznanie tych spraw, o których ludzie może latami, dziesiątkami lat rozmyślali, modlili się. To są kwintesencje pewnych doświadczeń duchowych, które my możemy w nich uczestniczyć poprzez to, że robimy o tym materiały, a jednocześnie mamy świadomość tego, że może te filmy pomogą uratować jakieś życie, czy to ziemskie, czy wieczne. Co wygląda na to, że się dzieje?
Produkcja tych filmów to również jakieś konkretne koszty. Znajdujecie darczyńców, jakieś fundacje, kogoś, kto tak samo jest z Bożego Ducha i komu zależy?
To znaczy, ja bym powiedział tak, że pieniądz nie jest żadną trudnością ani dla Boga, ani dla Jego przeciwnika. Z tą różnicą, że diabeł daje każdemu, kto o to prosi, bo się w to uwikła i pozostanie przy tym myśleniu, a Pan Bóg daje tym, których te środki nie zniszczą, o ile jest to potrzebne do tego, żeby jakieś dzieło stworzyć. No, znamy przykłady chociażby, nie wiem, telewizja Matki Angeliki w Stanach, czy święty Maksymilian Kolbe, który na polu wybudował wtedy rzecz nieprawdopodobną. Drukarnię, radio, planował założenie stacji telewizyjnej. Wszystko to dokonało się z niczego, dlatego że również dla Pana Boga nie jest to żadna przeszkoda. Więc jeżeli intencja jest czysta, znajdują się środki. To jest taka odpowiedź duchowa. A praktycznie jest też tak, że jest dosyć ludzi dobrej woli, którzy dostrzegają to, że media są bardzo ważne w życiu ludzi, bo są środowiskiem, w którym ludzkość jest zatopiona, w którym ludzkość przebywa, człowiek przebywa dzisiejszy, więc mają świadomość tego, że trzeba tworzyć media, które będą rzeczy nazywały w prawdzie i tacy ludzie, po prostu Pan Bóg stawia ich na naszych drogach i tak się to wszystko dokonuje.
W jednym z moich poprzednich pytań wspomniałem o tym, że część mediów jest w posiadaniu w rękach ludzi, którym naprawdę zależy na tym, by człowiek nie był wolny, a to, co nazywają faktami, to, co nazywają prawdą, jest dalekie od prawdy, jest prawdą, która jest stworzona na zamówienie z konkretnym celem, tak zwaną prawdą tylko i wyłącznie, ale przecież za tym wszystkim, za ludźmi, którzy mają odmienne przekonania od tego, co głosił Jezus, a wprost wrogie do tego, o czym mówił nasz Zbawiciel, za tym wszystkim stoi istota niewidzialna, osobowa. Myślę teraz o czymś, czego sam doświadczałem, najpierw będąc klerykiem, pracując w grupie ewangelizacyjnej, a więc w konkretnym zespole, a teraz będąc opiekunem grupy ewangelizacyjnej. Otóż po każdym ważnym dziele, dużym dziele, mój mistrz duchowy mówił mi, to teraz szykuj skórę, będziemy bici. To dzisiaj to samo powtarzam moim studentom, z którymi prowadzimy ewangelizację, po każdym dobrym dziele, teraz szatan uderzy. Czy wy też tego doświadczaliście, tworząc te dzieła, je realizując, kończąc konkretne projekty?
To jest prawda, my doświadczamy też sprzeciwu na różnych poziomach. Jest to też logiczne, inaczej byłoby coś nie tak pewnie z tym, co robimy. No bo jak Pan Jezus powiedział, jeżeli mnie prześladowali, was prześladować będą, no więc te słowa nie są jakąś alegorią, tylko faktycznym opisem stanu rzeczy. Nie może być inaczej, ale nie chciałbym tych rzeczy jako ważniejszych tutaj nazywać, bo znacznie ważniejsze jest co innego. Jest to, że na waszej głowie jest każdy włos policzony. To jest to, czego my doświadczamy. Nieprawdopodobnej opieki Bożej. Za te dzieła modlą się ludzie dobrowolnie. Zakony kontemplacyjne, z którymi jesteśmy zaprzyjaźnieni, omadlają nasze dzieła, niejako tworzymy wspólnoty. My w działaniu w świecie, w podejmowaniu tego konkretnego dzieła, a oni jako zaplecze duchowe, ale w pełnej jedności duchowej. I doświadczamy olbrzymiego błogosławieństwa, tego, że Pan Bóg czasami toruje nam drogę, otwiera drzwi, które po ludzku byłyby niemożliwe do otworzenia. Docieramy do tych ludzi w tych sytuacjach, którzy mają w danej sprawie niesamowite rzeczy do powiedzenia. Nie? I to wszystko się dokonuje nie naszą mocą, tylko właśnie mocą Bożą. Więc jeżeli mówimy o sprzeciwie, to musimy pamiętać, że ten, który się sprzeciwia i ci, którzy za jego głosem idą, wszyscy są stworzeniami. Natomiast po naszej stronie, czy po stronie, po której my siebie stawiamy, jest Stwórca wszelkiego stworzenia. Więc jak możemy się bać stworzenia, które próbuje tam podskakiwać, grozić, przytupywać, jeżeli za naszą prawicę podtrzymuje ten, który wszystko stworzył. Więc to jest rzeczywistość, której doświadczamy i dlatego jesteśmy spokojni.
Panie Leszku, w Pana filmach ktokolwiek je widział, przebija z jednej strony ewangeliczność, czyli to, co jest kwintesencją, pokazanie tego, że od chociażby myślę tu o filmie Duch, o obrazach tego, co dzieje się w kościele, na przykładzie kościoła w Brazylii, Ugandy i również w Polsce, w kościele, który się otwiera na charyzmaty, na taką apostolską działalność, jak opisane jest w Dziejach Apostolskich. W tym wszystkim przebija niewątpliwie jakiś radykalizm autorów, twórców tych filmów. Również rozumiem i Pana. Zresztą wyczuwa to się po tych wypowiedziach, nawet w tym oto wywiadzie, który prowadzę. Dlatego nie byłbym sobą i zdradziłbym moją misję i cel audycji Drogami Młodości w piątkowy wieczorek, gdybym Panu nie postawił pytania, które stawiałem różnym aktorom, filmowcom w zeszłym tygodniu w audycji wieczornej Drogami Młodości. Kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus?
Ojej, no to jest, mógłbym pewnie mówić długo i rozwodzić się. No powiem w skrócie, to jest mój Zbawiciel. Ja tego doświadczyłem, to jest ten, który umarł za mnie, żebym ja mógł żyć. On wziął na siebie grzechy, którymi żyłem przez około 30 lat mojego życia. Świadomie, ciężko grzeszyłem w różnych przestrzeniach i wiem, że karą za to wszystko, co uczyniłem w moim życiu, byłaby śmierć. Po pewnym zdarzeniu, w czasie którego Pan Bóg się o mnie upomniał, zrozumiałem, że właśnie ofiarował mi na krzyżu swoje cierpienia, żebym ja nie musiał ponieść skutków tego, co uczyniłem w życiu bez Niego. Więc mam Mu bardzo wiele do zawdzięczenia. I też pojmuję moją pracę, czy naszą pracę, bo mówimy tu o mnie, ale w zespole jest przecież mój przyjaciel, równoważny partner Maciej Bodasiński, z którym te wszystkie filmy robię, pojmuje naszą pracę jako psi obowiązek, że tak to ujmę, może trochę nie estetycznie. Czyli już po tych zdarzeniach nie wiem, co innego mógłbym robić, widząc, znając rzeczywistość śmierci i życia. Nie? Jeżeli po takim doświadczeniu, logicznie myślący człowiek, po tym wielkim, olbrzymim błogosławieństwie, dobru, które stało się moim doświadczeniem, nie mogę inaczej chyba odpowiedzieć, niż próbując innym o tym opowiedzieć na różne sposoby.
Ta ostatnia wypowiedź wzbudziła niewątpliwie w słuchaczach, takich jak i we mnie, nieco większą ciekawość, apetyt, co się wydarzyło w ciągu tych 30 lat. I myślę, że ta ciekawość jest podyktowana nie szukaniem sensacji, czy jakimś zgłębianiem prywatnego życia, ale przede wszystkim dostrzeżeniem ogromu Bożego miłosierdzia, Bożej łaskawości w tym, co tak naprawdę spowodowało, że dzisiaj jest Pan tu, gdzie jest. Dlatego też pozostawiam was, drodzy słuchacze, z takim pewnym niedopowiedzeniem. Zróbcie sobie herbatę, jeśli w ten wieczór słuchacie nas na stałe, nie robiąc nic innego, koncentrując się na tej rozmowie, i po przerwie muzycznej powrócimy do tego, co nazywa się świadectwem spotkania z Jezusem Chrystusem, a o czym zechce opowiedzieć nasz dzisiejszy gość.
szczęście nagle pęka, złamane serca i udręka. Znów dzisiaj ktoś zginął z czyjejś ręki, czy kiedyś świat się
ponownie wszystkich słuchaczy i tych, którzy dołączyli, tych, którzy teraz jadą, być może są w podróży, jadą za kierownicą, jako pasażerowie i akurat włączyli rozgłośnie Katolickiego Radia Podlasie, by połączyć się z nami, z radiową rodziną i uczestniczyć w wieczornej audycji Drogami Młodości. Ksiądz Tomasz Bieliński przy telefonie i razem dzisiaj ze mną w studiu mój gość Lech Dokowicz, który opowiada o tym, co jest najważniejsze w jego życiu, o tym, jak dzieli się tym, co jest najważniejsze w jego życiu, jak dzieli się dobrą nowiną, doświadczeniem spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym poprzez produkcję filmów dających świadectwo Boga obecnego pośród nas. Ja obiecałem przed przerwą muzyczną, że teraz pan Lech podzieli się właśnie swoim świadectwem. Przypominam dla stałych słuchaczy, że ta audycja została nagrana kilka godzin wcześniej. Nie jest w czasie realnym ze względu na to, że pan Leszek nie mógł z nami zostać do wieczora. Wysłuchajmy cierpliwie, panie Leszku. Znowu jesteśmy razem i znowu z naszymi słuchaczami. Powtórzę zatem to pytanie. Co tak naprawdę się stało, co tak tajemniczo jeszcze dosyć lapidarnie, enigmatycznie wybrzmiało przed przerwą muzyczną, gdy pan powiedział, że właśnie przez 30 lat z dala od Boga, a później to doświadczenie, które zmieniło wszystko i sprawiło, że dzisiaj Jezus jest dla Pana Zbawicielem przez duże Z i że to słowo jest bardzo nośne, bardzo, bardzo konkretne w Pana życiu.
No więc ja mając lat 18, to był rok 84, wyjechałem z Polski, wyjechałem za granicę, trafiłem do Niemiec, tam spędziłem następne 20 lat mojego życia. Konsekwencją tego wyjazdu było to, że odcięłem się od wszelkiej opieki rodzicielskiej. Stałem się w zasadzie panem samego siebie, jak to się ładnie mówi. Robiłem to wszystko, co chciałem, tak jak chciałem. To wszystko, o czym też wielu młodych ludzi marzy, no, stało się moim udziałem, no bo nagle możliwości zarabiania pieniędzy, podróży dalekich, drogie samochody, drogie ubrania i tak dalej. To, co większość młodych ludzi uważa za cel życia, było też moim celem. I w tej takiej pogoni za różnymi rzeczami, które wydawały mi się ważne, też sukcesywnie zacząłem przekraczać przykazania Boże. Ja po prostu z roku na rok stawałem się cięższym grzesznikiem. Raniłem wielu ludzi, raniłem siebie. Stałem się egoistą, który nie liczył się z niczym i z nikim. I w konsekwencji tych wszystkich wyborów, sumy bardzo wielu zdarzeń, wyborów, w pewnym momencie poznałem grupę ludzi, a wśród nich człowieka, który zaprosił mnie do współpracy, stał się takim moim mentorem, stał się osobą, która zaczęła pokazywać, otwierać przede mną świat, pokazywać rzeczy zakryte. Więc po jakimś czasie nabrałem wielkiego zaufania też i takiego, to był człowiek bardzo wyjątkowy jako umysł, jako osoba, więc ja wpadłem w taką fascynację tym, co proponował, w tym, co pokazywał. I ta droga konsekwentnie prowadziła aż do momentu, w którym okazało się, że ta grupa ludzi ma na celu niszczenie na sposób duchowy młodzieży na świecie. I poddano mnie pewnej nocy takiemu rytuałowi.
Inicjacji,
tak się to nazywa, podczas której miałem wybrać świadomie złego ducha jako swojego pana.
Niektórzy słuchając powiedzą, czy to byli sataniści wprost, czy to był kościół szatana, młodzi cokolwiek na ten temat słyszeli.
Tak, to znaczy, tak, to byli sataniści, chociaż nie ludzie, których z tym sformułowaniem przeważnie kojarzymy, czyli
nie poubrani
na czarno, z odwróconymi krzyżami i tak dalej, tylko to był taki rodzaj satanizmu uprawianego na sposób duchowy, intelektualny, w białych rękawiczkach bym to dzisiaj nazwał.
Panowie czyli, w krawatach.
Czyli tak, na zewnątrz patrząc na pierwszy, drugi, trzeci rzut oka rzecz nierozpoznawalna. No i w nocy, w której zostałem zaproszony do tego, żeby dokonać własnych wyborów, ostatecznych wyborów w tej materii, no nastąpiło wydarzenie, którego się zupełnie nie spodziewałem. Po prostu ingerencja osobowego Boga między nami, który posłał po prostu swojego anioła. Ja to przeżyłem jako pewną wizję wewnętrzną, bardzo mocne doświadczenie, wstrząsające, i ten zadał mi trzy pytania. Pierwsze z nich było, czy wierzysz w Boga? Ja wstrząśnięty w tej sytuacji po prostu odpowiedziałem tak. Drugie było, czy zaprzeczasz szatanowi? Odpowiedziałem również tak. I trzecie, czy chcesz z nim walczyć? No więc to było moje nawrócenie. To trwało
ale to
kilka...
Ale to było niezgodne z scenariuszem, z tym, co oczekiwali.
To prawda. Natomiast prawdziwy scenariusz pisze Stwórca, tak jak mówiłem, a nie stworzenia. I pewnie dlatego no, po prostu jestem dzisiaj tam, gdzie jestem. Bo to było wydarzenie w moim życiu tak fundamentalne i przemieniające, że ja w ciągu dosłownie kilku sekund stałem się wierzącym katolikiem. I no, Pan Bóg skierował mnie natychmiast do kościoła katolickiego.
Tak, była reakcja tych, którzy byli gospodarzami tego miejsca, co powiedzieli, to synek, pakuj się, jedziesz do domu. To było przecież totalne zamieszanie. Tak jak dla Paweł, który jedzie, służy konkretnej idei, raptem tam, gdzie ma zabijać, on staje się ich obrońcą i adwokatem drogi pańskiej.
No więc pewnie można by pewną analogię właśnie do tamtego zdarzenia opisanego na kartach Pisma Świętego pewnie pociągnąć. No ja podobnie od momentu tego wydarzenia natychmiast pierwsze co zrobiłem, to odciąłem wszelkie kontakty, wszelkie znajomości. Ja po prostu tam nie było, to już było czarne i białe jak na dłoni i nie było opcji robienia czegoś po środku, czyli ja musiałem zostawić moje stare życie za sobą w tym momencie. To była tak radykalna decyzja, że musiałem pójść w coś nowego, czego jeszcze nie znałem, ale wiedziałem już, że to jest właściwa droga. I ten moment był na tyle silny, że pozwolił mi odciąć się od tego wszystkiego, co było moim wcześniejszym życiem. A Pan Bóg krok po kroku zaczął budować nowe życie. Najpierw mnie jako człowieka na nowy sposób, pokazując mi, jak bardzo błądziłem w moim życiu, w wyobrażeniach o nim samym, o mnie samym, o ludziach, którzy mnie otaczali. A potem krok po kroku, kiedy uznał, że nadszedł czas, zaczął otwierać możliwości, poznawać mnie z ludźmi, wprowadzać w sytuacje, które zaowocowały tym, że w końcu znalazła się grupa ludzi, którzy, tak jak ja, zapragnęli czegoś więcej.
Panie Leszku, myślę, że Pan się zgodzi ze mną. Wielu ludzi boi się takich momentów. Ludzi, którzy rozpoznają, że ich życie nie jest zgodne z wolą Pana Boga, aczkolwiek nie jest też takie już najgorsze, ale kiedy dociera do nich głos Ducha Świętego, który mówi: nawróć się, zmień swoje życie. Wie Pan, czego się boją często? Tego, że kiedy się radykalnie odetną od dotychczasowego życia, zostaną sami, stracą całe grono przyjaciół i tak dalej. I ja jako duszpasterz wielokrotnie słyszę takie argumenty, ale co dalej będzie? Boją się zacząć chodzić po wodzie, bo boją się tej samotności. Co by Pan takim ludziom powiedział? Albo jak w Pana życiu się dokonało to wypełnienie tej pustki po tak zwanych dotychczasowych przyjaciołach?
Więc ja doświadczyłem dokładnie tego, o czym ksiądz mówi. Po nawróceniu miałem takie myśli, podczas których, które w ten sposób wyglądały, że no dobrze, teraz jesteś już wierzącym katolikiem, teraz wiesz, że istnieje Bóg, ale twoje życie już nie będzie nigdy takie kolorowe jak do tej pory. I to było taki smutek za tym, co znałem jako wartość życia, za tym, co uznawałem za niesamowite rzeczy w życiu. I to trwało bardzo krótko, do momentu, w którym Pan Bóg zaczął poprzez bardzo jasne, konkretne zdarzenia pokazywać mi, że to, co proponował mi zły duch, było tylko plagiatem, tanią formułką, tanią zastępczą formułą tego, co proponuje Pan Bóg. Jednym z pierwszych takich wydarzeń były ćwiczenia ignacjańskie, podczas których doświadczyłem niesamowitej obecności Pana Boga, Jego bliskości, czułości i też tego wszechmocy. To było fundamentalne też doświadczenie dla mnie. Potem następnym takim etapem było krótko później. Miałem wielką łaskę w czasie wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1997 roku towarzyszyć mu w pewnych momentach z kamerą. I takim miejscem też mojego doświadczenia właśnie Bożej obecności poprzez Jana Pawła II była jego modlitwa w katedrze wrocławskiej. Świętej pamięci ksiądz biskup Chrapek wpuścił mnie tam z kamerą. Sam na sam wszedłem do katedry i klęcząc robiłem zdjęcia drugiego klęczącego człowieka ubranego na biało, który był ode mnie 5 metrów oddalony i tak zatopiony w świecie, którego ja dopiero przeczuwałem jego istnienie, że coś takiego istnieje, tak zatopiony w modlitwie, że ja kręcąc płakałem.
Wspomniał Pan o swoim pobycie w Niemczech, o pewnej grupie osób, która Pana wciągnęła w ten świat, tak naprawdę na zewnątrz, i to będzie ostatnie moje pytanie w tej części naszej audycji, na zewnątrz to nie było pod sztandarami szatana, pod sztandarami satanizmu, żadnego kultu oficjalnie, religii, jak Pan zresztą powiedział. To była praca po części związana z pewną kulturą techno. Ja bym prosił jeszcze o kilka minut poświęcenia czasu wypowiedzi na tę kwestię, ponieważ my nie tylko to kultura techno to nie jest coś, na co trzeba się wybrać na paradę, gdzie trzeba specjalnie pójść do dyskoteki. Często wchodzi się do sklepów, w których to techno wali, tłucze, jest puszczane przez właścicieli, przez sprzedawców. W różnych sytuacjach, w różnych pubach, klubach ta muzyka jest obecna. Czy młodzież, myślę, że nasi słuchacze wiedzą, jak szkodliwe może być długotrwałe, systematyczne słuchanie tej muzyki, ale czy przez takie słuchanie muzyki techno, chociażby w takim chodzeniu do pubu, do kawiarni na spotkanie z kimś, też może być destrukcyjne dla człowieka?
Znaczy tak, jak pewnie ksiądz zauważył, chciałem uniknąć tego pytania i wchodzenia w tą przestrzeń, dlatego z bardzo prostego względu. Nie da się wytłumaczyć w 10 minut tego mechanizmu, który stał u podstaw mojego doświadczenia. Na pewno, o ile słuchacze w jakiejś formie biorą udział w życiu Kościoła, to na pewno wielokrotnie już słyszeli o tym, że są ludzie na świecie, którzy wykorzystują różne środki przekazu, różne możliwości tworzenia sztuki do tego, żeby destruktywnie działać na człowieka. Wśród nich są tacy, którzy robią to bardzo, bardzo świadomie, a to przez to, że oddali swoje życie nie Panu Bogu, Stwórcy, któremu powinni byli to uczynić, tylko jego przeciwnikowi, złemu duchowi. I znane są historie, opisy sytuacji z lat 60., kiedy to w muzyce rockowej powstały nurty heavy metalu, potem black metalu, więc takich zespołów, które już jako kult, jako rytuał na scenie zaprowadziły uwielbianie przeciwnika Pana Boga i jawne opluwanie wszelkich wartości chrześcijańskich. Więc te zespoły robiły to w 60. latach na sposób i technologię, która w tamtych czasach była im dostępna. Ale przecież wiemy, że przeciwnik Pana Boga nie przestanie aż do jego ostatniego dnia walczyć o to, żeby jak najwięcej ludzi doprowadzić do upadku. I to, czego ja doświadczyłem, to było działanie w przestrzeni nowoczesnej, skierowanej do młodzieży z wrażliwością, którą młodzież dzisiaj ma w świecie, w którym się wychowuje, więc w dużej mierze świat betonowych pustyń i elektronicznych urządzeń. I tam w tej przestrzeni powstała muzyka, która odpowiada temu, co tych młodych ludzi dookoła otacza. A wśród twórców tej muzyki znalazła się pokaźna grupa ludzi, którzy odkryli, że może ona również służyć do tego, żeby prowadzić człowieka do zatracenia, do zniszczenia, po uprzednim osobistym oddaniu życia przeciwnikowi. I to jest cała historia. Mogę tak w tej chwili to tylko w kilku słowach nazwać. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że to jest troszeczkę jak lądujące UFO teraz to, co mówię, że jest to jakiś, no, może być dla wielu ludzi zaskoczeniem, czy przyjęte wręcz z jakimś niedowierzaniem. No nie pretenduję do tego, żeby teraz to wyjaśnić. Natomiast jasne, to było moje doświadczenie.
Tak, ja mam tutaj może propozycję taką, bo istotnie wyczułem w Pana świadectwie, że Pan nieco uniknął tego tematu, chociaż ja słyszałem w dużo obszerniej w mniejszym czasowo czasie to świadectwo, gdzie miał Pan możliwość opowiedzieć dokładniej o swojej działalności przed nawróceniem, ale w takim razie proponuję, czy zechciałby Pan podpowiedzieć, wskazać jakieś odsyłacze, jakieś źródła, gdzie osoby zainteresowane, które zostały zainteresowane tym tematem, mogą znaleźć czy Pana świadectwo, czy jakąś książkę, czy jakiś artykuł, czy może nie tylko w Pana wydaniu jakieś próbę opowiedzenia, przybliżenia tematu, rozjaśnienia go. Mhm.
To znaczy istnieją takie próby głównie na bazie tego mojego doświadczenia. Pan Robert Tekieli na przykład napisał kiedyś taką książkę Techno Amulety, gdzie była ta rzeczywistość, no była próba naświetlenia tej przestrzeni. Jeżeli Państwo są naprawdę tym zainteresowani, to wiem, że gdzieś w sieci pod takim hasłem Świadectwo Leszka krąży zapis świadectwa, które powiedziałem w Częstochowie. Takie dwugodzinne spotkanie, w czasie którego opowiedziałem właśnie o tym wszystkim, co się w moim życiu wydarzyło. I więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, kieruję w tamtą stronę.
Krążyło na pewno, bo sam go słuchałem kilka miesięcy temu. Mam nadzieję, że w dalszym ciągu można w taki czy inny sposób dotrzeć do niego. Zresztą było powielane, mam nadzieję, za Pana zgodą, na płytach CD w kręgach tych osób, chrześcijan, katolików, których to świadectwo zainteresowało. I dla mnie przynajmniej z trzech źródeł dotarło Pana świadectwo od znajomych. Kochani, zostańcie z nami. Chwila przerwy muzycznej, a później ostatnie wejście, ostatnia część dzisiejszego programu.
pragnie pokoju, żeby kochać i żyć. Nim zapłonie znowu świat, prócz wiary nie mamy nic. Wielu dłoni potrzeba, aby roznieść ten żar. Choć winnica wielka, tak, robotników brak. Zaświeć nasza wiaro prawdziwa, oświeć wszystkich nas. Rozpal nasze serca miłością, już czas. Iskro, co świat cały odmieniasz, ty, co w naszych duszach się tli.
Ponownie jesteśmy razem z naszym gościem Lechem Dokowiczem. Wspomniałem na początku naszej audycji, iż pana obecność w Siedlcach spowodowana jest obchodami 10 dnia papieskiego, obchodami trwającymi ponad tydzień w naszym mieście, i a szczególnie jednym z punktów obecnością dzisiaj przed południem w Nowe Kino Siedlce, gdzie promował pan, przedstawił zgromadzeniu tam widowni, głównie młodym ludziom, swój najnowszy film Syndrom. Czy mógłby pan jeszcze raz dla tych, którzy dotychczas o nim nie słyszeli, którzy według pana powinni go zobaczyć, a ja sądzę, jako ten, który uczestniczył i który widział dzisiaj rano ten film, sądzę, że wszyscy powinniśmy ten film zobaczyć. Jaki jest ten obraz? O czym opowiada?
Ja może trochę cofnę się o kilka lat. W 2003 roku razem z Grzegorzem Górnym, który jest redaktorem naczelnym kwartalnika Fronda i w tej chwili portalu Fronda, pracowaliśmy nad obrazem pod tytułem Cywilizacja aborcji. To był reportaż, którego zadaniem miało być pokazanie tego, co się tak naprawdę dzieje w naszym świecie, w tej przestrzeni. I podczas pracy nad tym filmem koncentrowaliśmy się na tym, na czym większość katolików, jeżeli mówimy o aborcji, się koncentruje, czyli na obronie życia dzieci nienarodzonych. tych, które są zabijane. Więc jakby nasz punkt widzenia był ściśle związany z tym, żeby nazwać aborcję jako zbrodnię, żeby pokazać też, że ona taką jest i przestrzec świat przed skutkami wejścia w tą przestrzeń. Natomiast w czasie pracy nad tym filmem spotkaliśmy osoby, które nieraz 30-40 lat wcześniej dokonały aborcji. Takich ludzi było bardzo dużo w różnych krajach świata i oni opowiadali nam o swoich historiach. Oni opowiedzieli nam o tym, co tamta decyzja sprawiła z ich życiem. I te opowiadania były tak wstrząsające, tak poruszające, że od tego momentu mieliśmy wielką potrzebę zrobienia jeszcze jednego filmu, który pokazałby tamto doświadczenie oczami Pana Jezusa, oczami miłosiernymi. Otóż w czasie pracy nad tym filmem w 2004 roku, doświadczyliśmy też tego, że walka duchowa wokół życia prowadzona przez szatana nie ma na celu zabicia dzieci, ponieważ dzieci są dla niego tylko środkiem do celu. Zrozumieliśmy bardzo głęboko, że dzieci, przecież to co Jan Paweł II powiedział w Ewangelium Vitae, oglądają Boga twarzą w twarz, więc są małymi świętymi. Ich życiu nie zagraża już nic więcej tutaj poprzez ziemskie życie, poprzez grzeszność, której mogliby paść ofiarą. Więc skoro diabeł to robi, powstało pytanie dlaczego. No i oczywista odpowiedź jest taka, że czyni on to po to, żeby doprowadzić do śmierci wiecznej tych wszystkich, którzy w tych grzechach uczestniczą. A to jest olbrzymia grupa ludzi. Ponad miliard aborcji w ostatnich 30 latach, dane Światowej Organizacji Zdrowia.
Ponad miliard.
Ponad miliard, tak.
W ciągu ostatnich 30 lat.
Rocznie 42 miliony, oficjalne dane, które można przeczytać na stronach Światowej Organizacji
Czyli
Zdrowia.
Czyli co siódmy człowiek patrząc.
Tak, tak, można w ten sposób to skonkludować. A to oznacza armia ich matek, ojców, którzy nie obronili tych dzieci, armia ludzi, którzy doradzali im, a więc często rodziców ciągnących swoje córki do lekarza, czy jakichś koleżanek, kolegów, którzy powiedzieli, tu możesz to załatwić i tak dalej. Potem politycy, którzy ustanawiają prawa w danych krajach umożliwiające dokonywanie tych zbrodni. Następna grupa to są dziennikarze, tacy jak ja, którzy stają po drugiej stronie barykady i promują życie seksualne jako nadwartość poprzez obrazy deprawujące młodzież i tak dalej, i tak dalej.
No i wreszcie lekarze.
Lekarze, oczywiście, personel medyczny, cały, pielęgniarki, wszyscy, którzy uczestniczą w tym bezpośrednio. Więc ta cała grupa ludzi, według nauki Kościoła, zaciąga na siebie karę automatycznej ekskomuniki.
Z samego wydarzenia, faktu.
Z samego faktu bezpośredniego uczestnictwa.
Nie trzeba oficjalnie ogłaszać.
Nie trzeba nic więcej ogłaszać. Oni stają poza nauką Kościoła, stawiają się poza doświadczeniem zbawczym, które niesie Kościół. I teraz Pan Jezus umarł za wszystkich ludzi na krzyżu. Niewątpliwie, to jest powiedziane jasno w Piśmie Świętym, nie robi żadnych wyjątków. Natomiast przyjęcie bądź nieprzyjęcie tej odkupieńczej śmierci decyduje o tym, czy człowiek musi ponieść karę za tą winę sam, bo jest winny śmierci, czy ta wina zostaje przez Zbawiciela zniwelowana, zniszczona, spalona poprzez jego miłosierdzie. Nie? I o to toczy się walka w świecie, o to, żeby jak najwięcej ludzi nie dowiedziało się o tym, że Kościół czeka z prawdą o Bożym miłosierdziu, a tak naprawdę, że Bóg czeka ze swoim miłosierdziem na każdego grzesznika. Dlatego grzech aborcji jest najbardziej skrywanym ze wszystkich grzechów na świecie. No przecież to są niesamowicie medialne historie. Młode dziewczyny, prawda, krew, zabite, płacz. No normalnie media powinny, ponieważ poszukują takich krwistych historii, powinny natychmiast również te tematy podrywać. Dlaczego tego się nie robi? No nie robi się tego dlatego, że grzech skrywany jest niewypowiedziany, a niewypowiedziany grzech prowadzi do depresji, prowadzi do lęku, prowadzi do zamknięcia w sobie i w efekcie końcowym do odcięcia się od źródła życia, którym jest Bóg. Więc z tego względu dorastało w nas takie pragnienie zrobienia filmu, który opowie o tym doświadczeniu nie oczami sędziów, tak jak większość ludzi na te sprawy patrzy, ale oczami miłosiernego Jezusa, który czeka na grzesznika.
To jest zupełnie nowe, powiem szczerze, dla wielu ujęcie całego tematu, bo walka o to, by dzieci się urodziły, jest po części oczywiście jest odpowiedzią na dar Pana Boga, który to życie dał, bez względu na to, w jakich okolicznościach ono zaistniało, ale to też jest takie czasami ujęcie bardzo socjologiczne, no bo człowiek, bo powinien istnieć, podczas gdy tak naprawdę, i ja się tu całkowicie z Panem zgadzam, walka duchowa toczy się na polu, czy o zbawienie, o potępienie tych, którzy decydują, którzy się przyczyniają, którzy współuczestniczą. I mówię to, czy powtarzam po Panu, po to, żeby słuchacze jeszcze raz to usłyszeli. I istotnie, widząc dzisiaj ten obraz, bo to jest, mówimy o filmie dokumentalnym, trwającym około 50 minut, widać wyraźnie, byłem tego świadkiem, historia małżeństwa, które przeżyło dramat aborcji, ale, i proszę tu dalej pociągnąć by nasi słuchacze lepiej jeszcze zostali zachęceni do obejrzenia tego filmu, jak Pan powiedział, chcieliście nagrać film drugi o aborcji, po pierwszym Cywilizacja śmierci, w wymiarze bardziej, dając więcej nadziei, dając w tym filmie takie przesłanie pełne miłosierdzia, a nie zatrzymując się na tym, co było krwawe, co było dramatem człowieka, i jego pozostaniem w nieutulonych łzach, w poczuciu pustki i trwałej straty.
Tak, ja może jeszcze jedną rzecz chciałbym dodać. Pracując nad tym filmem Cywilizacja aborcji, mieliśmy pewne doświadczenie razem z Grzegorzem Górnym podczas modlitwy w byłej klinice aborcyjnej przy fotelu, na którym zginęło 60 kilka tysięcy dzieci. Mieliśmy pewne doświadczenie duchowe, którego, no nie chciałbym teraz w obrazach opisywać, ale jego wypowiedź była taka, że te dzieci, które są w niebie, ten miliard abortowanych dzieci, nie ma większego pragnienia niż to, żeby ci wszyscy, którzy uczestniczyli w ich zabiciu, nie zostali potępieni, tylko zbawieni. Że to jest ich największą, to jest logiczne też. To są święci, oni już dorośli, oni są tam, czekają na połączenie się z tymi, których przecież kochają. Mimo tego, co im uczynili. Bo miłość w niebie jest doskonała. Nie? Tam już nie ma miejsca na żale i agresję. Więc jakby to pragnienie tej masy dzieci do tego, żeby Kościół zaczął się modlić o ich wstawiennictwo, do w walce duchowej o zbawienie dusz tych, rodziców, którzy są zagrożeni, rodziców i tak dalej. No to było nieprawdopodobne doświadczenie dla nas, bo no zrozumieliśmy, że właśnie, że chyba nadszedł czas na to, żeby ludzie Kościoła obok pracy nad tym, żeby te dzieci nie ginęły, powinni podjąć potężną pracę walki o tych wszystkich, którzy mogą utracić życie wieczne, dlatego że to jest najważniejsze. Te pokolenia zaczynają odchodzić na sąd teraz. To jest czas, w którym ludzie, którzy w 50-tych, 60-tych latach dokonywali masowo aborcji w Polsce, ponad 30 milionów aborcji według GUS-u w Polsce między rokiem 56 a 89, te pokolenia zaczynają odchodzić na sąd. A wielu ludzi Kościoła, zamiast głosić im miłosierdzie Pana Boga, ja na przykład osobiście jestem przekonany, że to właśnie dla tej grupy ludzi Jan Paweł II w 2000 roku wprowadził święto Bożego Miłosierdzia razem z całym duchowym zapleczem tego święta. Co to oznacza? Że z prawdą o tym, że sprawiedliwość Boża jest mniejsza niż Jego miłosierdzie, że miłosierdzie jest znacznie większe, że czeka na grzesznika. Pismo Święte mówi, chociażby twoje grzechy były jak szkarłat, nad śnieg wybieleją. Więc teraz chodzi o to, żeby włączając dzieci nienarodzone do tej modlitwy o zbawienie dusz ludzi, zacząć w Kościele głosić prawdziwie Boże miłosierdzie dla tej olbrzymiej grupy ludzi. Nie tylko oczywiście dla nich, ale może przede wszystkim dla nich. Bo oni już wielokrotnie poprzez czyny, w których uczestniczyli, poprzez zranienia, które sobie w ten sposób zadali, nie wierzą już w to, że jeszcze może być jakieś miłosierdzie dla nich, że jeszcze coś dobrego może ich w życiu czekać.
Nie? Jedno z ostatnich pytań w dzisiejszej audycji, które postawię. Dzisiaj przed południem wspomniał Pan w kinie o tym, że miał okazję rozmawiać z byłym aborcjonistą, lekarzem, który obecnie mieszka w Serbii. Rozumiem, że bardziej jest to po prostu na emeryturze, czy człowiekiem, który zmienił swoje widzenie. Bo pamiętam przed laty film Świadectwo doktora Nathansona, człowieka, który był po pachy umaczony we krwi, który na skutek zwykłych, powiedzmy, filozoficznych dywagacji doszedł do odkrycia, do stwierdzenia stęcia w prawdzie, że jednak to jest życie i że ma na rękach krew dziesiątek tysięcy istnień. Jak było w Pana przypadku i spotkania z człowiekiem, o którym wspomniałem?
Doktor Nathanson to amerykański lekarz, który tworzył w ogóle świat aborcyjny w USA, zakłamując statystyki. Tam cała grupa ludzi, on potem opisywał o tym.
W latach
70. Od 73 roku, kiedy w Stanach dopuszczono do aborcji jako legalne działanie. Natomiast takich jak on było w świecie więcej. I ja spotkałem w tej chwili już dwie takie osoby. Jednym był jeden z polskich lekarzy, który kilkadziesiąt tysięcy dzieci ma na swoim sumieniu, już nie żyje w tej chwili, a drugim właśnie ten doktor Adasewicz z Belgradu, który według szacunków około 60 tysięcy dzieci zabił poprzez ten zabieg. Więc to jest człowiek o tyle niesamowity, że Pan Bóg w trakcie jednej z aborcji dał mu nieprawdopodobnie mocne nawrócenie. On po prostu, dokonując aborcji, wyciągnął na serwetkę powoli części dziecka, urwał jakąś nóżkę, jakieś rękę. Przepraszam, jeżeli o takich rzeczach mówię, ale w pewnym momencie po prostu wyciągnął na serwetę bijące serce na samym końcu aborcji i zobaczył kurczące się i coraz bardziej zamierające serce małego dziecka, które przed chwilą wyrwał z ciała. I to wykonało taki wstrząs, to dokonało takiego wstrząsu w jego życiu, że prawie stracił przytomność. I zaczęto go ratować, ale w międzyczasie kobieta, na której dokonywał aborcji, po raz dziewiąty zresztą, narzeczona jego kuzyna, groziła wykrwawieniem. Rozpoczął się bardzo mocny krwotok, zaczęła krzyczeć pielęgniarka o ratunek. I ponieważ on był jedynym lekarzem w pomieszczeniu, który był sterylny, więc zebrał wszystkie siły, podniósł się, żeby zatamować krwotok i dokończyć swojego dzieła. I w trakcie tej pracy pierwszy raz w życiu zwrócił się do Boga, zaczął krzyczeć, mówiąc wewnętrznie, Boże, ja jestem zbrodniarzem, jestem zabójcą, ale proszę, nie pozwól zginąć tej dziewczynie. I mówisz, że tak jakby ktoś prowadził jego rękę, dosłownie kilkoma ruchami zatamował krew, dokonał tego wyczyszczenia łożyska wielokrotnie szybciej niż zwykle to się działo, a to był najlepszy w tamtym kraju aborter, jak sam o sobie mówił. I ta dziewczyna została uratowana. To była ostatnia aborcja, której dokonał. I ten człowiek stał się jednoosobowym obrońcą życia w Serbii. No, w tej chwili robimy drugi film o nim, ponieważ po prostu to jest czas jego odchodzenia. I ten film wygląda trochę tak jak spowiedź człowieka, który patrząc na doświadczenie swojego życia, na to wszystko, co uczynił, chce dać światu, podzielić się tym, co w tej materii doświadczył.
Panie Leszku, myślę, że wielu teraz słuchaczy ma pytanie bardzo konkretne. Gdzie można ten film zobaczyć? Gdzie będzie można go obejrzeć? Syndrom.
Więc tak, film Syndrom został tym razem wydany poprzez tygodnik katolicki Gość Niedzielny, notabene najbardziej poczytny tygodnik w Polsce. Tego wielu ludzi nie wie, ale wszystkie wprosty Newsweeki i Polityki nie są w stanie dosięgnąć tej ilości sprzedanych, nie tylko nakładu, ale też sprzedanych egzemplarzy, których sprzedaje Gość Niedzielny. No więc Gość Niedzielny wydał dwa tygodnie temu nasz film, a to wszystko po to, żeby dotarł on do ludzi. 220 tysięcy sztuk zostało w Polsce rozprowadzonych jako dodatek, żeby nie było bariery, że trzeba coś kupić. Mhm. Więc on jest w 220 tysiącach egzemplarzy wszędzie tam, gdzie ludzie czytają ten tygodnik. A z drugiej strony modlimy się o to, żeby osoby, które decydują w telewizji publicznej o tym, jakie filmy zostaną tam pokazane, żeby w jakimś momencie zgodziły się na pokazanie naszego filmu. No, o ile będą jakieś głosy może ze świata zewnętrznego, że jest coś takiego i że warto to pokazać, może kiedyś się to stanie.
Dziękuję bardzo za dzisiejszą obecność, za przyjęcie zaproszenia, za to świadectwo. myślę, że nieodparte wrażenie mają wszyscy słuchacze, iż istotnie jest to misja, chociaż Pan sam od początku wspomniał od dzisiejszej audycji, że boi się używać tak wielkiego słowa, że Bóg błogosławi i nawet od chociażby wspominając o ostatnim spotkaniu z tym byłem aborterem, aborcjonistą, jak to się używa w języku polskim określenia dla takiej grupy, trudno nazwać lekarzy, bo lekarz ma leczyć, że takie spotkania to jest wielka łaska, a jeśli jeszcze potrafi się je tak później nimi podzielić w tak skuteczny i sposób na tak, dla tak szerokiego audytorium, kręgu, no to niech Pan Bóg dalej błogosławi. Oto wspólnie z naszymi słuchaczami dla Pana się modlimy. Życzę dalej tak uważnego nasłuchiwania dla Pana i dla Pana ekipy, zespołu, grupy ewangelizacyjnej, choć nie używacie oficjalnie tej nazwy, to jednak niesiecie dobrą nowinę. Życzę dalej, byście z uwagą słuchali. No i czekamy na kolejny film, na kolejne świadectwo. A jednocześnie, drodzy słuchacze, zapraszam Was, byście odkryli, każdy z nas ma jakieś powołanie. Nie chodzi o to, nie zaprosiłem gościa, by go podziwiać, lecz po to, byśmy wpatrując się w Jezusa i słuchając Go w naszej duszy, prowadząc życie wewnętrzne, również odkrywali nasze powołanie i to, w jaki my sposób możemy, a każdy z nas może, bo Bóg każdemu z nas daje misję, przyczynić się do budowania cywilizacji życia, która jest alternatywą dla niewątpliwie istniejącej dzisiaj cywilizacji śmierci.
Ja też dziękuję za to spotkanie. Chciałbym jeszcze, jeżeli mogę, tych z Państwa, którzy taką potrzebę poczują, poprosić o modlitwę za najnowszy obraz, bo równolegle do tego filmu, o którym przed chwilą mówiłem, na temat doktora Adasewicza, pracujemy nad bardzo dużym obrazem, którego tematem jest Eucharystia. Właśnie za 2 tygodnie rozpoczynają się zdjęcia. No, jest to film, który ma pokazać, czym w zamierzeniu Bożym jest tak naprawdę Eucharystia. Więc potrzebujemy modlitwy, potrzebujemy wsparcia. O to proszę i też życzę Państwu dokonania dobrych wyborów, takich wyborów, które sprawią, że uświęcicie się sami, a pomożecie jeszcze wielu innym dotrzeć do Boga, który czeka na każdego bogaty w miłosierdzie.
Ja pozwolę sobie zatem od razu odpowiedzieć na tę prośbę i poprowadzić krótką modlitwę. Zapraszam Was, słuchacze, byście się w nią włączyli. Możecie pozostać na siedząco, możecie klęknąć, przyjąć postawę, jaką chcecie. Wszechmogący Wieczny Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty wybierasz nas, byśmy byli Twymi narzędziami. Ty nas powołujesz do, jak mówi Twój apostoł narodów, zaszczytnego obowiązku głoszenia dobrej nowiny. Ty nam dajesz poznać, co jest naszym powołaniem. Ty czynisz wszystko, by żadna z Twoich owiec nie zginęła z Twojej owczarni. Prosimy Cię, namaść nas do posługi, daj nam odkryć nasze talenty i misję, którą mamy wypełnić. Wejrzyj, Panie, na posługę Twojego brata Lecha, na tych wszystkich, z którymi wspólnie podejmuje dzieło, by imię Twoje było uwielbione aż po krańce świata. Błogosław jego rodzinie, błogosław wszystkim zamierzeniom odczytanym jako Twoja wola. Spraw, Panie, aby Twoja Ewangelia była głoszona w sposób nieskrępowany, ale byśmy też umieli przyjmować Twój krzyż i kochać tych, którzy są naszymi nieprzyjaciółmi, błogosławić ich, by być widzialnym znakiem Twojej miłości w świecie. Wejrzyj na wszystkich, którzy przeżyli w swoim życiu dramat aborcji, w jakikolwiek sposób, w jakikolwiek relacji, sami czy ich bliscy. Wejrzyj na wszystkich tych, którzy w dalszym ciągu służą cywilizacji śmierci i w swoim nieskończonym miłosierdziu użyj nas, jeśli możemy w jakikolwiek sposób objawić im, pokazać swoim własnym życiem, jak wielkie jest Twoje miłosierdzie. Tobie chwała na wieki wieków.
Amen.
Dziękuję Wam za uwagę. Ksiądz Tomasz Biliński, żegnam się z Państwem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.